siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów.
Szósty set.
Miała być dogrywka, to jest. Piszecie na czacie szósty set, czy tam kontynuacja, tiebreak, no i jest tiebreak naszego live'u charytatywnego. W ogóle dla tych wszystkich, którzy byli z nami od początku, Justin Kermit, Olga, Mario Lapatik, Reality Check, MMCin, wy byliście cały czas, to jest niesamowite, wy byliście z nami 12 godzin, także fantastyczna sprawa. Tak Fifi nocuje tutaj, że tak, żeby nie było, Fifi nie wraca teraz do Rzeszowa za godzinę, nie. Nocuje i przyjedzie do Rzeszowa jutro w ciągu
8:30
dnia.
Rano bus, tak. Więc zamykam tę przyjemną podróż.
Dokładnie tak, więc jesteśmy tutaj i kto jest chętny, to proszę dzwonicie, my wykonamy pierwszy telefon, który właśnie do nas nadchodzi. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy dodzwoniłem się do szóstego seta?
Tak jest.
Super. Nazywam się Basia.
O, znamy cię. Cześć, Basia.
Tak, Basia H. Tak jestem na czacie.
Tak.
Chciałam wam powiedzieć, że w ogóle wielki szacun, panowie. Jesteście wspaniali. To, co dzisiaj zrobiliście, to w ogóle mega. I dzwoniła wcześniej taka pani, która powiedziała, że mąż nazywa ją ultrasem. Mhm. Ja chciałam wam powiedzieć, że specjalnie dla Ligi Polskiej wykupiłam Polsat, żeby mogła oglądać każdy mecz. I mój mąż za każdym razem, jak przychodzi, to mówi, że znowu ta siatkówka. Ty jesteś psychofanką, więc są ultrasy i psychofanki. No, więc tak to wygląda. I przy okazji mam pytanie właśnie, jak wasze żony i partnerki reagują na to, że tak strasznie siedzicie w tej siatkówce, bo ja cały czas właśnie słyszę, że ciągle ta siatkówka. Pozdrawiam was serdecznie i jeszcze raz super inicjatywa. Trzymajcie się, pa.
Dziękujemy bardzo.
A podstawowa sprawa jest taka, że w mojej sytuacji chciałbym mojej partnerce poświęcić więcej czasu, ale też wiemy, że zaangażowanie szóstego seta trochę tego czasu od nas wymaga, więc musimy siłą rzeczy jakoś postarać się to wszystko podzielić i są czasami ciężkie momenty, że wypada nad jakimiś tematami związanymi z twórczością podcastową posiedzieć, no i wtedy siłą rzeczy ten czas staramy się poświęcać, ale zawsze rzadko kiedy to jest łatwe, dlatego tym bardziej wyrażam tutaj publicznie teraz moje wyrazy wdzięczności. Olga, dzięki za to, że mogę robić to, co robię.
Olga jest też bardzo wrozumiałą osobą, fantastyczną. Znam ją na tyle, ile znam. Znaczy, już wiele razy się widzieliśmy, więc też bardzo doceniam i wyrozumiałość Olgi. Asia tak samo. Asia jest niezwykle wyrozumiałą osobą. Wie jaka to jest dla mnie pasja. Bardzo nas też wsparła w tym kontekście tego nagrania, bo pomogła od strony cateringowej. No i nagrywamy jednak u nas w domu, co mogłoby być uciążliwe. A mimo tego jakby wielką pokazała się zrozumieniem, za co bardzo dziękuję. Piotrek na pewno dziękowałby swojej narzeczonej Marysi.
Piotrek do nas wróci, póki co rozmawiał telefon, ale wróci za nas jeszcze.
Dokładnie tak, także tak to wygląda. Dobra, to co, czekamy na kolejne telefony.
Super, dzięki bardzo, cześć.
Dzięki bardzo, trzymaj się, do zobaczenia. Pa,
dobrej
pa.
Nocy.
Hej. O, podziękowanie też od Olgi, bardzo, bardzo miłe. Czekamy na kolejne telefony, bo też na to w tym kontekście czekamy. Czekamy też na to, żebyście może porozmawiali my o tym, jak ten sezon kadrowy na razie widzimy. Bo Michał, jakie ty masz najbliższe plany w kontekście swojej działalności, z kim rozmowa, gdzie będziesz działał?
Przyszły weekend, jeżeli nic się nie...
Przepraszam, bo jak mamy telefon, to ten... Jest Mariusz. Mariuszu, witamy ciebie serdecznie.
Witam ponownie, jak na drugiej części meczu. Powiem słowami Aleksandra Śliwki, dobrze, że z nami był ten szósty set.
Dziękuję bardzo.
A to jest powiedzenie Olka po jednym z złotych setów, prawda? Wygranym przez Zaksę.
Dokładnie. Wy powinniście to wyciąć i to puszczać normalnie.
Mieliśmy chyba taki dżingiel kiedyś przygotowany nawet na taką okazję, ale nie jestem pewny, czy tak, cały czas mamy do tego dostęp.
Był, pamiętam.
Jest, uwaga, poleci ten dżingiel.
Dobrze, że był jeszcze ten szósty set.
Dokładnie. Jesteśmy przygotowani.
No, także panowie, no ja wam mogę powiedzieć jedno, że ja z wami jestem już tak długo, że ja jeszcze pamiętam nagrywki, jak były. I jeszcze z wami był chyba...
Michał Kwietko.
Człowiek, który... Dokładnie, Dokładnie. Także ja mogę pamiętać te czasy, kiedy tych live'ów, że tak powiem, w odsłuchaniach było na pewno mniej niż aktualnie teraz jest na live'ie. Ale to systematyka i to chcę wam pochwalić u was, chłopaków, że systematyka i cały czas dążenie jakby do tego, żeby to polepszać, wprowadzać różne ciekawe rzeczy, to powoduje, że tym robicie robotę, no i merytoryka wasza po prostu miażdży. Ja sądzę, że potencjalny Kowalski, który po prostu siatkówkę ogląda raz na ruski rok, nie do końca byłby w stanie skumać, o czym czasami wygadacie, ale to jest fajne, bo brakuje takiego kanału merytorycznego, takiego, że tak powiem, dla pozytywnych siatkarskich frików.
No i my jesteśmy właśnie do usług. Dzięki, w ogóle mówię jeszcze raz, bo mówiliśmy to w trakcie live'a, więc to przejdzie do historii, przecież tego live'a, który teraz robimy, nie będziemy gdzieś tam potem zgrywać. Ty to nasz jakby byłeś jedną z inspiracji tego, żeby te telefony były, także job well done, jak to mawiają Brytyjczycy, chociaż oni mówią to pewnie z zupełnie innym akcentem.
Czy ja mówię, dlatego, bo ja oprócz siatkówki moim takim drugim sportem jest Speedway i podobny program jest do waszego też na YouTube, gdzie właśnie też chłopaki łączą się na żywo z ludźmi, którzy dzwonią, bo zawsze jest podsumowanie kolejki po tygodniu i problem polega zawsze na tym, że jest tylu chętnych, którzy dzwonią, że nie jest w stanie odebrać wszystkich połączeń jednocześnie. Także no, to jest fajne i ja wam życzę dojścia do takiego etapu, gdzie będziecie musieli po prostu mówić, panowie, przykro mi, musimy kończyć, ale no nie jesteśmy w stanie wszystkiego odebrać. No,
dokładnie. Zaraz tam już kolejne telefony dzwonią. To dzięki, Mariusz, chyba, że chciałeś jeszcze coś z nami porozmawiać.
Ja chciałbym wziąć tak pod ucho i podsumować. Co wy sądzicie o tyle, że mamy te 16 zespołów plus ID, bo ja wam powiem szczerze, że ten sezon był pierwszym sezonem, w którym byłem tak zmęczony, ze względu na to, że po prostu nie było ekscytacji i czekania na sobotni mecz. I tam niedzielny ewentualnie, raz kiedyś poniedziałkowy, tylko po prostu mecze tak szły, jeden po drugim, że ja po pewnym czasie już się zgubiłem i na szczęście umiałem się posiłkować waszą wiedzą i po prostu wiedziałem, co się dzieje dzięki temu, że wy robiliście zawsze podsumowanie kolejki. Także ja byłem zmęczony, nie wiem jak wy.
My też.
Nie będę dalej, że tak powiem, zajmował linii. Cieszę się, że zrobiliście tą opcję. Gratuluję, życzę kolejnych sukcesów i mam nadzieję, że do usłyszenia gdzieś tam w kolejnych live'ach.
Dzięki, Mariusz. Wszystkiego dobrego dla ciebie. To co, to chyba miał być live, żeby odbieramy telefony, to jak ktoś dzwonił, to może odzwonimy, bo pewnie będziemy starać się, nie chcemy was jakby zniechęcać, ale...
Ale też próbujcie po prostu dalej, bo jeżeli nie odbieramy, to znaczy, że jest zajęta akurat, ale może akurat wam się uda trafić w wolną linię, więc na pewno warto próbować, zrobimy co możemy, żeby udało się z wami porozmawiać.
Tak w telegrach, żeby trafić na twardą linię.
Dokładnie, jak w Hugo.
Dobra. Kogo słyszę, tak, kogo tak, goście? Tak.
Aneta Rotowska, Fundacja Herosi.
Pani cały czas
jeszcze
z nami.
Jeszcze raz próbowałam, tak jestem, co prawda troszkę później dołączyłam, bo wcześniej byliśmy w szpitalu z wizytą u dzieci, jak zwykle w sobotę, więc bardzo jeszcze raz dziękuję, kłaniam się, bardzo to, co wszyscy podkreślają, merytorycznie bogaty program i dziękuję za wszystko. Tak jak powiedział też Andrzej, ta kwota ucieszy na pewno jednego z naszych podopiecznych, który no, jego leczenie jest warte właśnie teraz, więc dziękuję za kolejny miesiąc życia.
Bardzo dziękujemy i cieszymy się, że mogliśmy pomóc.
Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.
Dziękujemy i wszystkiego dobrego dla pani i dużo, dużo zdrówka. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobrej nocy, jak już skończycie.
Tak, jest. Pewnie jeszcze 20 minut i kończymy. Dziękuję ślicznie. I
też potrzebujemy odpocząć, ale jeszcze damy radę.
Dokładnie, do usłyszenia. Dziękujemy.
Do usłyszenia. Do widzenia.
Siedzę na telefonach. Dobra. Słuchajcie, jeszcze jest was 40. fantastyczna sprawa. Jak jeszcze jakieś telefony, przepraszam Piotr, to zapraszamy.
W przyszłości więcej par słuchawek nam się przyda.
Tak jest, znowu się zaplątał Piotrek, musimy to jakoś wymyśleć. Powiedz. Dzwoni, dobra, czekaj, teraz odbierz. Bardzo dobrze.
Mamy telefon, tak?
Mhm. Dzień dobry, tak?
Halo, halo.
Dzień dobry, do szóstego seta się dodzwoniłem.
Ten głos jest znany.
Chyba znamy, ten głos już chyba nas gościł u nas kiedyś, tak mi się wydaje.
Jest taka możliwość generalnie. Panowie, ja nie, dzisiaj już trochę późno jest generalnie, więc nie będę nawet w jakąś merytorykę głębszą wchodził. Natomiast dzięki za całą tą rozrywkę, którą dostarczyliście. Ja tak trochę on and off się pojawiałem tyle, co mogłem, po prostu na tyle, na ile mi pozwalały, tak powiem, sytuacja rodzinna, że tak powiem. Capo Lavoro, absolutnie. Fenomenalna robota. I w zasadzie co? W zasadzie obiecałem po prostu wczoraj na Twitterku, że spróbuję zadzwonić.
Ale symboliczny. Nie wypuścimy cię bez jakiejś dyskusji na jakikolwiek temat siatkarski. W sensie musimy się pokłócić cokolwiek.
Ja mam do Rafała. Nie wiem, czy słuchałeś o zespołem Zatorskim, ale fantastycznie inteligentny człowiek.
Ale to ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego.
Nie, ja bardziej mówię o tym, że niezwykła jest, bo też ty patrzysz podobnie jak my na świat bardzo szeroko. Poziom inteligencji siatkarzy versus część wielu innych sportowców to jest rów mariański, to jest przepaść.
Siatkarze, powiedzmy piłkarze ręczni jeszcze bym potraktował na równi. Ci z czołówki, ci powiedzmy ze złotej generacji Wend, to też generalnie tam jest sporo ludzi światłych, tak bym to określił. Natomiast tak, zgadzam się z tym z całą rozciągłością. W ogóle jak zobaczyłem Wilfredo, jak się z wami, jak do was, jak się z nim połączyliście, to tak mi trochę oczy wyszły, powiem szczerze, wow. To jest chyba największy w ogóle gość, jakiego można mieć w audycji siatkarskiej pewnie na świecie, tak, w tym momencie. Nie ma chyba bardziej symbolicznej, bardziej takiej piedestałowej postaci w światowej siatkówce niż Wilfredo, niezależnie od tego, czy w tym momencie oceniamy go jako najlepszego siatkarza świata, czy już nie, czy moim zdaniem nadal jeszcze w dużej mierze tak.
Właśnie, czy to był za twojego życia, jak obserwujesz siatkówkę, no jesteś ciut dłużej niż my na świecie, ale to nic, żaden przytyk oczywiście. Ja cenię doświadczenie, jak mówiłem już wcześniej. Najlepszy siatkarz, jakiego widziałeś za swojego życia do tej pory?
Najpierw do pierwszej części twojej wypowiedzi, generalnie w 40-latku pod fenomenalny tekst. No, wiecie, jeszcze 4 olimpiady i do piachu. Więc ja jako 40-latek mogę sobie pozwolić na przytoczenie tego. Mimo, że jeszcze technicznie tej 40 nie osiągnąłem. Natomiast czy to jest najlepszy siatkarz, jakiego widziałem? Miałbym lekkie zawahanie, czy jednak nie Iwan Milkowicz.
A wy panowie?
Gdzieś, biorąc pod uwagę ten jego impact, że tak powiem, w clutch time, Boże, już język polski stoczył się po prostu do reszty, szczególnie w moim wykonaniu. Natomiast tak, generalnie gdzieś tam bym, gdybym miał takie top 3 swoje wymienić, to bym pewnie powiedział, że Milkowicz, on oczywiście tak. Pewnie dużo ludzi powiedziałoby Ziba. Ja bym miał wątpliwości ze względu na to, że to był siatkarz, który się uruchamiał tylko i wyłącznie w sezonie reprezentacyjnym, bo w klubie tak. To był taki, powiedzmy, to był solidny wyrobnik we Włoszech, to
ja
mało kto pamięta.
Jeszcze nas Juana Torrene.
Zdecydowanie tak i gdybym miał jeszcze z takich bardzo starych czasów, miałbym bardzo daleko sięgnąć, to Ron Zwerwer, bo też był taki facet, który, wiecie, ja siatkówkę zacząłem obserwować. Ojciec mnie nią zaraził około 90 roku, więc nawet oprócz tego, że jestem stary, to jeszcze bardzo wcześnie tą siatkówką zacząłem się interesować, wiecie, i to ja pamiętam czasy, kiedy jakiś tam 93, 95 rok oglądało się jakieś eliminacje do Mistrzostw Europy, gdzie Polska się nie kwalifikowała, bo nam niemiaszki z Wolfgangiem Kukiem, zawsze był Wolfgang Kuk. On był zawsze stary. I Wolfgang Kuk nas na przykład eliminował, w ogóle nie jechaliśmy na Mistrzostwa Europy, tak? Tam grało wtedy 8 drużyn, więc to, czy 10, już nie pamiętam nawet. Więc to było bardzo dawno temu, ale w tamtych czasach generalnie ogromne wrażenie na mnie właśnie z Werber robił. To był taki zawodnik, który łączył w sobie i on i przyjmował, i atakował, a w tamtych czasach naprawdę to byli zawodnicy, wiecie, Trochę jak dowcipie o dwóch policjantach, że jeden umie czytać, drugi pisać. Jak Amerykanie z czasów Karczak i Raliego i tego drugiej gwiazdy z niewymawialnym nazwiskiem, pewnie kojarzycie, Bob Stwierdzik. Był taki facet, to był tam był Hayden, Jeff Nygaard, tam kilku było tych Amerykanów też takich wybitnych, Michael Lambert, potem doszli, George Romain, potem doszedł, był taki w ogóle... To był facet, który tylko skakał i tłukł, ale tłukł z niesamowitą siłą, nie wiem, czy pamiętacie jeszcze takich zawodników.
Dobra, a ten drugą?
Ten Zwerwer w tamtych czasach to był tak, tylko jedno zdanko w takim razie. Zwerwer to był taki Klej właśnie, to był zawodnik, który umiał wszystko i w dużej mierze dzięki niemu ta Holandia 92-96 osiągała sukces.
A w drugą stronę, kto według ciebie jest najbardziej przyhypowany z tych takich gwiazd stawianych na piedestał?
Wiesz co... Mimo wszystko bym powiedział, że trochę Ziba, bardzo doceniając, ale tam zawsze wokół niego też byli fenomenalni ludzie. I jak on trafiał do klubów włoskich, on też był w Iskrze Lodzińcowo, no to nie był zawodnik, okej, to był bardzo dobry zawodnik cały czas, ale to nie był facet, na którym opierała się gra i który był w stanie sam wygrywać mecze. A trochę taka opinia jest o nim, wiecie, że Ziba, najlepszy siatkarz historii, grubo nie i też powiem zupełnie szczerze, bo też trochę pobingowałem swego czasu te mecze, takie bardzo stare, jeszcze sprzed moich czasów, lata 70., 80. Świętej pamięci Tomasz Wójtowicz, wybitny siatkarz, ale jeżeli ktoś uważa, że to był najlepszy siatkarz w historii kuli ziemskiej, to pozwalam sobie, jestem uprzejmy, mieć wątpliwość, cytując klasyka. Jeden z może top 20, może w ten sposób bym to ujął. W dzisiejszych czasach taki środkowy, oczywiście to trudno porównywać, natomiast w dzisiejszych czasach taki środkowy z takim wzrostem, takim zasięgiem, to też trochę inaczej się grało na tej pozycji środkowego. No nie, po prostu nie. To nie był najlepszy siatkarz świata. Jeszcze tak z takiego binge'owania ciekawostek, jak już jesteśmy w takim trybie, w trybie retro. Boże, jak ja się stary teraz poczułem. Maciej Jarosz. Można sobie znaleźć mecze z Maciejem Jaroszem na YouTubie. No i wyobraźcie sobie, że tam nie zawsze przyjątko wcale było takie idealne. Potrafił wywalić w aut, czasami się wystraszył. Wcale nie. Najlepsza akcja, jakiś mecz z Bułgarią znalazł w Mistrzostwie Europy 81 czy 82, już nie pamiętam. I wyobraźcie sobie, że Maciej Jarosz nie zbił piłki przechodzącej, tylko ją dograł do rozgrywającego.
To nie był cios, nie no.
Nie chciałbym się tego wycinać, w zasadzie powinienem, kiedyś to zrobię, jak będę miał po prostu wolną chwilę. Ale to wykorzystam na jakiś moment, kiedy rzeczywiście on kogoś oskarży.
Teraz na każdej spokojnie, nie? Także wiesz. Rafał, dzięki. Dzięki, bo nie chcemy też strachować linii, plus wiadomo, my powoli nie da się ukryć, że już jesteśmy...
Nie jesteśmy.
Nie jesteśmy. Ja się w 83 minucie meczu, muszę powiedzieć szczerze.
Planowałem zadzwonić, podziękować i pogratulować naprawdę zajebistego wyniku, tak jak mówię, fenomenalna robota i tyle w takim razie z mojej strony.
Dzięki, Rafał.
Trzymajcie się, panowie, odpoczywajcie.
Rafał, na jakiej pozycji grał Jarosz, że cię spytam jeszcze
ostatnio.
Jarosz był generalnie przyjmującym, natomiast ten podział na pozycję wtedy to też
był trochę taki... Dokładnie.
No.
Dzięki, Rafał.
Dzięki, trzymaj się.
Dzięki, cześć.
Linia otwarta. Umówiliśmy się, że do północy dociągniemy maksymalnie, więc jeżeli ktoś by chciał jeszcze z was zadzwonić, to zachęcamy. Pytałem cię, Michał, o plany na sezon kadrowy i tu przerwały telefony. Śmiało.
Na pewno najbliższy odcinek, który wpadnie, będzie z Jurijem Semeniukiem. Będzie
już nagrany chyba,
tak,
prawda?
Był nagrany, miałem możliwość porozmawiać z nim w Suwałkach przy okazji tego słynnego meczu, kiedy Polska wystawiła ten eksperymentalny skład. Ciekawa rozmowa, mam nadzieję, o karierze Jurija, która była trochę niecodzienna, bo prowadziła przez taniec, prowadziła przez sklep budowlany, prowadziła przez grę u... Jana Sucha? Tak.
Robiłem kiedyś artykuł o Juriju, więc jakby też znam tę historię mniej więcej.
Tak, opowiadał mi o lekcjach od trenera Sucha. Miał ogólnie tych polskich trenerów, bo jeszcze był trener Sordyl w epicentrze, był jeszcze, no i teraz trener Graban, był blisko pracy z trenerem Bednarukiem w Radomiu. Więc mam nadzieję, tak, to będzie taka właśnie siatkarska rozmowa. Później będzie koszykówka, bo ostatnio rozmawiałem z Maciejem Lampę. Mam nadzieję, że tej kibice...
O, mocna sprawa.
Kibice, którzy siatkówki, no kojarzą tego pana, bo drugi Polak w NBA jakby nie było, po Cezarym Trybańskim. Trochę czasu mi się zajęło do niego dostać, ale udało mi się. No i oprócz tego mam jeszcze robotę redakcyjną. Mam nadzieję, że redakcja Wprost będzie, mam nadzieję, dwuosobowo na WNL-u w finałach. Przynajmniej Maciek Piasecki będzie na całych finałach. Ja wpadnę pewnie na 1-2 dni, bo jeszcze w tym samym czasie grają koszykarze ostatnie sparingi. Ostatnie sparingi przed turniejem kwalifikacyjnym. A no jak wiecie albo nie wiecie, no koszykówka obok siatkówki, no to jest też taka moja bardzo ulubiona dyscyplina, którą tak się mocno zajmuje.
Co było najpierw, siatkówka czy koszykówka?
Piłka nożna. Na początku była piłka nożna, bo grałem w piłkę nożną i w dziennikarstwie też początkowo tylko myślałem, że dobra, tylko piłka. I była taka historia, że kiedyś pracowałem w radiu, to było, chyba w Radiu Z jeszcze to byłem na stażu, no i mnie wysłali na siatkę kobiet. Tak? Znaczy zasugerowali, że powinienem pójść, ale nie chciałem sam siebie.
Tak, chyba, bo... wiesz co, tak chyba rozpoczyna się większość karier tych siatkarzy od innych sportów, że ktoś ci sugeruje, że powinieneś pójść, bo nikt inny nie chce.
Ale nawet jak ja trenowałem piłkę, to wszyscy mówili, chodź, idź na siatkówkę. Nazywa się, ile razy mi mylono z Michałem Winiarskim, bo Michał Winiarczyk, Winiarski. Ja śmiałem się, że jakbym dostał złotówkę, no to my byśmy tutaj melo dzisiaj zrobili.
To miał być ze 3 złote.
Nie, no melo byśmy zrobili tutaj dzisiaj. Więc nawet jak debiutowałem w klubie, to podpisano mi jako Michał Winiarski, więc to jest... Trenowałem przez moment siatkówkę, trener zobaczył, to był trener również, pierwszy trener Grzegorza Łomacza, to Olimp Ostrołęka, i usłyszał Michał Winiarski, nie Winiarczyk, o no nie no, z takim nazwiskiem to ty musisz być dobrym siatkarzem, no, nie, coś nie wyszło. No.
Próbowałeś.
Dobra, a wiesz co, a takie pytanie, bo to myślę, że jest...
Polsko-Holandia jutro. Musimy poruszyć chwilę.
Tak, no to możemy to zrobić, oczywiście, ale czy już teraz? Dobra, jest kolejny telefon, to... Dobra.
Halo,
witamy. Szósty set, wita.
Cześć panowie, ja jestem Felek z Gdyni. Miło mi, że się dodzwoniłem. Nie ukrywam, że nie znam się zupełnie na siatkówce, ale z przyjemnością oglądam i analizuję razem z wami różne statystyki, na których się zupełnie nie znam. Niemniej jednak bardzo pochwalam waszą akcję, płacam od siebie pieniądze, więc zaraz zrzucę, to się pojawi. A ja mam pytanie do mojego ulubionego Jakuba. Jakub, ale tak szczerze powiedz, co sądzisz na temat Rafała, Kamila Szymurów, znanych też jako słynni bracia E. Pozdrawiam i życzę dobrej nocy.
Dziękuję, Damian. To jest tak, że pamiętam, że na jednym z live'ów ja zapytałem, czy Mateusz Poręba to jeden z braci Sławych. I to jest zawsze pytanie, kto, jacy są bracia Sławi, czy są tacy w ogóle w siatkówce, no bo bracia Szymura do braci Sławych bym powiedział, że nie należą, no bo to jednak czołówka ligowa. Natomiast cała historia jest taka, że w Trójmieście byli kiedyś bracia Sławi. To była taka znana grupa takich dwóch gości, którzy byli bardzo utalentowani w różne sporty, występowali w różnych kadrach, bawili się w rugby i stąd jakby jest istota tych postaci. I wiem, że to tak. Są tacy znane postaci.
Dziękuję. Trójmiasta. Tak, dziękuję Jakub, że przytoczyłeś tę słynną historię, a ja nie ukrywam, że te historie również przytaczam z powodu tego, że czasami mam zwyczaj analizowania różnego rodzaju biografii, na przykład na Wikipedii, i przy biografii Rafała Szymury znajdziecie sobie pewną bardzo ważną informację, gdzie no, jest informacja o tym, że był w szkole mistrzostwa sportowego, że jego młodszy brat Kamil jest też siatkarzem, jego żona jest modelką, mają córkę Nikolę. I ktoś wrzucił taką bardzo ważną ciekawostkę Rafała Szymura, że w 23. kolejce Plus Ligi 2023-2024 w meczu z KGHM przebił piłkę w obronie w trzecim odbiciu. Nie wiem, kto jest autorem tego rodzaju wrzutek, ale Kuba, domyślam się, że ty jesteś autorem tego rodzaju wrzutek. Serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że słusznie cię fałszywie oskarżyłem o te absurdy, które znajdują się na Wikipedii. Pozdrawiam całą ekipę, płacam kasę, szczytne cele, organizujcie dalej. Jak będzie okazja, to wpłacę jeszcze więcej. Pozdrawiam.
Dziękuję, Damian. Super. Trzymaj się. Wielki dobrej
dzięki.
Nocki.
Dzięki.
Skoro mamy... Ja nawet mam historię jednej edycji na Wikipedii, która bardzo długo została, takiej kuriozalnej. znaczy trochę zgodnej z rzeczywistością, trochę niezgodnej z rzeczywistością, bo gdy byłem członkiem klubu kibica ZSU Olsztyn, to tam był taki moment, w którym mieliśmy jakąś taką zajawkę na to, że patronem klubu kibica jest Stefan Jaracz, bo mamy teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, no i dodałem taką notkę na Wikipedii właśnie u Stefana Jaracza, że Stefan Jaracz jest patronem klubu kibica ZSU Olsztyn i z tego co pamiętam, tam ładne 5-10 lat to na Wikipedii doczekało, więc jak widać, no nie zostało to zweryfikowane i nawet nikt nie pytał mnie o źródło, więc, ale chyba już tego nie ma.
Ja też polecam,
no mówię ci przecież.
Polecam również biografię Jacka Kiełba na Wikipedii, tam jest napisane, że
on teraz kandydował.
Tak, że autobusem jechał o tej godzinie, bo tylko takie rano kursowały i tak dalej, więc...
Ja mam pytanie, Kuba, czy ty przypadkiem nie siedzisz na moim telefonie?
Siedzę.
Bo nie mogę go znaleźć. Dziękuję.
Dobra, ostatnie dwa telefony i kończymy.
Ja kojarzę, nie mamy telefonu jeszcze aktualnie.
Tak? Ja mogę mieć jeszcze do was pytanie siatki kobiet?
Nie, to wiesz co, bo ja mam jedno, które chciałem zadać przed tym, przed telefonem. Mogę?
No dobra, Michał, dajesz.
Do ciebie? Nie, mamy telefon. Dobra, to znowu musimy zapamiętać o pytania.
Halo,
dodzwoniłeś się do szóstego seta, a może dodzwoniłaś?
Cześć panowie, słychać mnie?
Słychać cię bardzo dobrze.
Ja może się przedstawię na koniec, żeby was tak delikatnie zaskoczyć, pozytywnie może. I przejawił się już wątek piłkarski, więc chciałem Kubę zapytać, czy piłkarze Archi Gdyni zostali rozliczeni?
Przeze mnie nie. Ale wiesz co, ten wątek w ogóle, bo jeszcze jestem w takim nastroju analitycznym. Był wywiad potem z Mateuszem Stolarskim, czyli trenerem Motoru Lublin, jak mówił, że kibice w nich wierzyli, czy bez względu na to, czy przejdą ten baraż, czy nie. Ja mam poczucie, że w sporcie już nie działa negatywna motywacja, że raczej dlatego też pozytywna motywacja zaczyna dominować, trener Siemieniec i tak dalej, że ona ta raczej funkcjonuje. I myślę, że na tak młodej drużyny, jaką była Arka Gdynia, ta wizyta tych panów, no to nie pomogło, wręcz przeciwnie.
Ja też mogę od razu dodać, była historia, tak propos, przepraszam, piłkarskiej Rysowi, że kibice piłkarskie Rysowi taki niezbyt przyjemny transparent wywiesili na stadionie, no i skończyło się to spadkiem Rysowi, więc takiego typu motywacje chyba po prostu najzwyczajniej nie działają i trzeba by od nich odejść.
Mhm. A jak się zapatrujecie na jutrzejszy mecz? Może Kuba też, bo bardziej jest w tej chwili fanem? Czy jakoś afera obyczajowa z Nikolą Zalewskim wpłynie na wynik?
Ja powiem ci, że to jest niesamowite, jak o tym się mówi w ogóle. Mówimy sobie dzisiaj, że gdzieś tam nasz ten live, no faktycznie już teraz patrzymy, że 2000 obejrzeń ma jakby ten nasz live w ciągu dnia, więc no od razu jak to po transmisji to jest naprawdę dużo, więc ten. Natomiast mówimy, no takie zainteresowanie tym live'em nie takie duże. Trzeba byłoby chyba napisać, że ktoś z nas, kurna, wiesz, z jakąś partnerką zawodnika coś zrobił, czy coś takiego, no bo to też jak to poszło szeroko, wiesz, odnośnie tej sytuacji, ktoś, kim jest ta osoba, kim jest ta dziewczyna w ogóle, cytuję to jedno medium, drugie, trzecie, czwarte, rozmawia o tym kadra, rozmawia o tym wszyscy, no jakby trochę nie kumam, dlaczego o tym się rozmawia, natomiast jakby zasadniczo Nikola Zalewski to fantastyczny piłkarz i jakby Turków przedryblował łatwo, no jeżeli innych kandydatów do partii kobiet tak też drybluje, no to się nie dziwię.
Znaczy pierwsza sprawa, panowie, czy to jest jakiś tam skok na fame tego influencera, czy to jest faktycznie legit? No bo to jest jakby też pytanie co do zasady, które najbardziej...
Sama teraz nie robiłem.
Najbardziej. Rzucając siatkarski wątek. Nie, bo jakby no, mało, myślę, że dużo jest, nie wiem, czy kojarzycie tam świecenie cyckami na trybunach, to też są takie momenty zawsze w tych dużych imprezach, że no gdzieś tam takie viralowe klimaty się roznoszą, więc to jest w sumie też ciekawe, na ile to jest legit, na ile nie. Natomiast to wiecie, czy pytanie właśnie, tak jakbyśmy chcieli na poważnie do tego podejść, czy to może mieć jakikolwiek wpływ na postawę Nikoli Zalewskiego? No zachwycony, strzelił z Turcją piękną bramkę, to...
Jak kojarzę, to z Nikola ma już ze sobą niezbyt ciekawą akcję, że ktoś go wyrobił w aferę buchmacherską, prawda?
Dokładnie, więc w sumie to byłby ząk, jakby się okazało, że teraz ktoś też ktoś go wyrabia w zdradzanie żony jakiegoś... żony? Partnerki?
Partnerki, nie wiem,
młodzi. Partnerki influencera. Zresztą, nie wiem, dla mnie to uniwersum jest już trochę za ciężkie, muszę przyznać.
A jeszcze się nawet euro nie zaczęło.
Czy my nie rozmawiamy z jakimś zawodnikiem zawodowym, z piłkarzem?
Nie. To jeszcze takie siatkarskie pytanie, bo nie wiem, czy ten temat został poruszony przez jednego z waszych gości, bo mnie nie było w tym momencie. To z czego waszym zdaniem wynika przedłużenie kontraktów we Włoszech na 3-4 lata? Czy to jest jakieś zabezpieczenie się przed rynkiem japońskim, tak, i tym, że tam trzeci chyba, tak, czy czwarty obcokrajowiec ma być za 2 lata?
To znaczy, myślę, że to jest jeden wątek, a inny wątek myślę, że jest tak prosty jak to, że warto podpisywać tych młodych Włochów na 3-4 lata obecnie, bo po prostu są bardzo utalentowani, są złotymi rocznikami.
I są Włochami.
I są Włochami, właśnie, no jakby potrzebujesz mieć tych trzech Włochów do trzech, prawda? No,
możesz
trzech na boisku.
Możesz posłuchać rozmowy z Jakubem Malkę, to był jeden z tematów właśnie z Jakubem, więc jeśli masz ochotę, to temu wątkowi poświęciliśmy kilka minut rozmowy.
No. Natomiast to nawet nie wynika też z włoskimi, ale też i z zagranicznymi tak postępują.
Wiesz, to prawda, ale jakby podwójnie warto mieć Włocha w lidze włoskiej, no z racji tamtejszych limitów, więc...
No,
to znaczy, no, ja się nie zgadzam trochę, czy inaczej, nie zgadzam się, nie mam tutaj nic do gadania, ale nie do końca podoba mi się ta perspektywa, że jak tam Kuba Malkę, jak rozmawialiśmy, mówi, że no tak, tam 2-letni kontrakt to maks. No to jakby moim zdaniem to podważa całą piramidę transferową i niszczy tak naprawdę biznes, który mógłby zostać stworzony też i pieniądze, które mogłyby krążyć w siatkówce, bo po prostu nie ma transferów gotówkowych, a one wynikają z tego, że nie ma długich kontraktów, więc poczekasz. Też jest trochę tak, że nie ma na przykład w trakcie sezonu w siatkówce praktycznie nigdy kontraktów, bo te przeszczepy w trakcie sezonu różnie też wychodziły, więc nie wiem, no ale mimo wszystko wskazywałbym po prostu na może jakąś tam zmianę wizji w tym, jak traktują wychowanie też sobie graczy, bo w tym momencie możesz być Treflem Gdańskim, możesz mieć najlepszą szkółkę być może w Polsce, albo jedną z najlepszych pewnie obok Akademii Jastrzębskich Talentów, Jastrzębskiego Węgla, a potem Jordan Zaleszczyk i cała zgraja innych zawodników, Karol Urbanowicz, po prostu wyparowują, nie ma. I nie masz tak naprawdę z tego nic. Więc...
Miałeś 2 lata, 3 grania, niezłego. Dziękujemy, chyba że tam jeszcze masz pytania?
No, nie, to
miałeś się nam przedstawić na koniec, nie. Więc potrzebujemy rozliczyć z tego.
Dzięki, do zobaczenia na siatkarskim.
A jednak się nie przedstawiłeś.
Dobra, dzięki, hej.
Poczekaj.
Halo?
Do zobaczenia na siatkarskim szlaku. Dobrą robotę wykonaliście. Jako że tam wielokrotnie mnie pozdrawiano przez was wszystkich, to ja też was pozdrawiam. Największy kibic w Polsce, Trendino Wolej, Janek.
Janeczku,
Janek z Twittera.
Molto grazie, Janeczku. Fantastycznie, że zadzwoniłeś. A jak, wiesz co, pytałeś mnie o Polskę, Holandię jutro. Mam poczucie, że średnio bronimy cały czas i to, że zagraliśmy dobrze, mamy świetne stałe fragmenty, to jest pierwszy fakt. Dobrze, słabo bronimy stałe fragmenty, to drugi fakt. Mam poczucie, że dobrze gramy w szybkim ataku i ta piłka idzie szybko i mamy fajne przerzuty i środek pola jest najbardziej kreatywny od lat i to mnie na pewno cieszy. Natomiast cały czas nie bronimy dobrze, a będziemy musieli zacząć w głębokiej defensywie i dla mnie ten mecz ma jeden scenariusz i on nie będzie bardzo odkrywczy. Jeżeli jesteśmy na 1-0, no to moim zdaniem możemy ładnie pojechać, szybko zrobić konterkę, Zielu gdzieś tam puści pasa, właśnie Zaleski może zrobić bramkę, ale jeżeli stracimy pierwszą bramkę, to będą ciężary okrutne.
No i brak Lewandowskiego, Roberta też może jakoś wpłynąć.
No na pewno, myślę, no że zobaczymy, ile znaczy
dla kadry. Że taka jego absencja może czasem pomóc, że nie będziesz tylko patrzenie na lewego, tylko ktoś inny będzie musiał wziąć na siebie odpowiedzialność.
No i zobaczymy, czy on jest przereklamowany. Dzięki, Janeczku.
Dzięki.
No,
pozdrawiam redakcję Janek TV.
Pozdrawiam
was. Legendy twitterowe, Janeczek, Rafał Tomkowie. Chyba już na koniec. Miałeś pytanie do Michała?
Ale nie
trzecie podejście.
Tak, trzecie podejście, ale to nie wiem, czy to pasuje do tych wątków, które były poruszane, ale chciałem się zapytać, sporty niszowe, siatkówka w polskich realiach, też koszykówka, porywasz się i tak jak my trochę, porywamy się w jakimś sensie z motyką na słońce, próbując budować swoją markę w środowisku, które jest bardzo trudne, gdzie tak naprawdę nie masz szerokiej bazy ludzi, którzy są wyrobieni, którzy tak naprawdę, nawet chodzi, nie chodzi tutaj tak naprawdę o to, czy ty robisz dobrą robotę, a tak naprawdę o skalę zainteresowania tematem, który ty poruszasz i czy to cię w jakiś sposób boli, męczy, czy ciebie to blokuje, czy nie blokuje, bo my też możemy mówić myślę z perspektywy własnej, tego, że no, bardzo długo się przybijaliśmy do jakiejkolwiek rozpoznawalności i to myślę, że nie wynika z tego, że nie dostajemy propsów od ludzi za to, że robimy dobrze, tylko z jakiegoś powodu przybicie tego szklanego sufitu jest trudne, albo pytanie, że ten sufit po prostu może być bardzo nisko, tak? Ty w ogóle o tym myślisz, zaczynając przygodę z podcastami.
Wiecie, no może zabrzmi trochę egoistycznie, ale mnie wkurzało to przez lata, że robiłem, nie wiem, czy to wywiady i miałem wrażenie czasami, że robiłem coś, ja bardzo lubię, nie wiem, rozmawiać z kimś, z kim nie było dużych rozmów, albo właśnie tak pogadać z kimś na jakiś inny temat, jakiś inny wątek. Nie będę ukrywał, wkurzało mnie to, że nie wiem, zrobiłem z kimś rozmowę, a nie wiem, krótsza rozmowa poszła na którymś z tych mainstreamowych portali i to się bardziej klikało albo oglądało, więc to było wkurzające. Ja jakby nie wiem, czy mogę o jakiejś renomie już mówić, bo nie mam dużych zasięgów, ale jednak mi pomogło to, że ja na początku no jednak pisałem, czy to dla TVP Sport, czy to dla Nuance'a, więc jakby poznawałem tych ludzi i ja na przykład te podcasty no nie dostawałem dlatego, że ktoś chce umie w podcaście wystąpić, tylko dlatego, że ktoś mi pomógł pocztą pantoflową załatwić namiar. Parę razy miałem tak, że mawiałem się z kimś i no ja cię kojarzę, bo ten, albo mówili mi, że ty jesteś okej, z tobą można gadać. Dla mnie to już była okejka, że ktoś tak chce ze mną gadać. Nie będę ukrywał, no trudno się przebić, bo siatka sama siebie no, nie jest popularna, choć jeżeli mogę chyba zdradzić, że w redakcji Wprost siatka, na stronie Wprost siatka się klika bardzo dobrze, znaczy najlepiej razem z tenisem, więc nawet siatka się klika znacznie lepiej niż piłka nożna. News o tym, że na przykład Ola Kryka zmieniła klub, klikał się o wiele bardziej niż to, że Lewandowski doznał kontuzji. To są anomalia niektóre, ale to po prostu wynika z SEO, z tego, że przywidzieliśmy czytelników do tego, że mamy dużo siatkówki i dużo siatkówki, dużo tenisa. Więc odpowiadając na twoje pytanie, no trudno jest, troszeczkę czasami człowiek się wkurza, ale z drugiej strony no trochę trust the proces. Słyszałem kiedyś taką historię, że no ludzie, podcasty ludzi, nie wiem, po 2-3 odcinkach rezygnują, zdecydowana większość rezygnuje po 20, nawet nie dobija do 20. Ja mam, w lipcu będzie mi minie chyba rok, odkąd zacząłem i no, do tego czasu będzie 25-26, czyli praktycznie będę trzymał tą normę jednego podcastu co 2 tygodnie.
Nie, bo właśnie myślę, że kluczowe, nie wiem, też Filip, Kuba, w sensie motywacja nasza, bo w sensie motywacją finalnie nie są wyświetlenia chyba tak do końca, w sensie motywacją jest
frajda z tego, co robimy.
Dokładnie, więc jakby właśnie jeżeli czujemy frajdę, to po prostu to dlatego to robimy i to nie ma znaczenia, czy jest 55, czy 100, czy 200, czy 300 osób, w sensie jakby bardziej z tym dotarciem to jest bardziej kwestia tego, że ja po prostu chciałbym, żeby więcej ludzi mogło się przekonać o tym i po prostu uznać coś za wartościowe albo nie, i to jest dla mnie kluczowe, ale to nie jest dla mnie ten rezultat per se najważniejszy.
Chyba to jest klucz. Nie wiem, czy mamy coś do dodania, czy chyba stawiamy kropkę. Co wy na to?
W kontekście tego tematu, który rozmawiamy teraz, ale nie kończymy jeszcze. Chyba, nie, tak? No,
mam jeszcze telefon. Dobra, to odbieramy. Halo?
Halo, witam was, panowie, po raz drugi.
O, witam serdecznie.
Nie przedstawiłem się poprzednio. Hubert z Białegostoku.
No, bardzo nam miło, Hubert.
Z jakich okolic Białegostoku, tak jak zapytam?
Z Jaśpiu dokładnie, czyli to jest powiat maniecki.
Kojarzę, klub w Jaśpiła kojarzę.
Teraz ja mam do ciebie pytanie, jesteś z Białegostoku czy z Warszawy?
Nie no, aktualnie mieszkam w Białymstoku.
Nie, ja kojarzę tam te rejony, bo mnie zawsze do Choroszczy wysyłają, więc...
Powiedz mi, grubo się działo, co? W połowie maja, prawda? Jak pamiętam tam... w mieście, co? Jakby chyba wielka sprawa dla społeczności to, co się wydarzyło z Jagiellonią.
Wiesz co, muszę powiedzieć, że nie jestem mocnym kibicem piłkarskim, więc dużo się działo w mieście faktycznie, ale mnie to już mocno nie dotyczyło, akurat w tym okresie byłem poza miastem, więc nie uczestniczyłem w tych wszystkich zabawach, imprezach. No ale zdecydowanie jest to duże osiągnięcie, na pierwszy taki sukces w historii klubu. Chociaż no ja takim trendem, można powiedzieć, takiego kibicowania sukcesu, nie, no nie poszedłem, zostałem w szczytkówce.
No i słusznie.
Tak. I teraz mam do was pytanie do Piotrka, który, bo Piotrek, ty zazwyczaj często robisz raporty jakieś na Twitterze, takie statystyczne, i robisz je Excelu, z tego co rozumiałem właśnie.
Wiesz co, tak. Znaczy, no, baza danych wyjściowo mam po prostu w Excelu, bo też no, nie jest to aż tyle danych, żeby wymagało to jakiegoś nie wiem, procesowania gdzie indziej. No.
I stąd wynika właśnie moje pytanie takie bardziej techniczne. Skąd bierzesz dane do tego Excela, jak go uzupełniasz, w jaki sposób?
Dobra, i teraz pytanie, czy ja powinienem odpowiadać szczerze, bo to chyba nie jest do końca zgodne z regulaminami stron.
Czyli skrapujesz.
Tak, skrapuję dane i powiedzmy do tego momentu, gdy nie było tych widgetów OlayStation na stronie, OlayStation, to było to generalnie dość łatwe skrapowanie, więc tam jakiś tam skrypt miałem Pythonowy napisany, który po prostu objeżdżał pętlą przez wszystkie ID spotkań i to eksportował po prostu tam, chyba Beautiful Soup jest taka biblioteka, która pomaga w identyfikacji tych tagów TR, TD i HTML-owych w tabelkach, więc po prostu robiłem to, tam odnosiłem się do nazwy tabel, dobra, już nie będę zanudzał jakoś tak na technicznie. Więc skrapowanie i troszeczkę to zostało utrudnione teraz, jak OlayStation wprowadziło, natomiast też jest obejście, więc jeżeli na przykład chciałbyś ode mnie jakiś tam, nie wiem, porad czy informacji, jak można byłoby to zrobić, to napisz do mnie na priv na Twitterze albo naszego maila szóstosetowego, to myślę, że jakoś możemy podziałać, jeżeli byłbyś zainteresowany tym.
Prawdę mówiąc, zastanawiałem się nad tym jakiś czas temu, może napiszę faktycznie. Się zastanawiałem, czy w ogóle macie dostęp może do OlayStation w sumie jako osoby tak
naprawdę zaangażowane. Nie mamy i też kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że to finalnie, wiesz, no nie jesteśmy właścicielami tych danych tak naprawdę. I nie ma takiej dyskusji, nie ma takiego tematu. No, te dane mają ogromną wartość, jak sobie pomyślisz o tym.
To prawda, tak.
Ile jesteś w stanie tak naprawdę wyciągnąć globalnie danych i kto jest właścicielem, czy one powinny być, nie wiem, zakodowane, niezakodowane, czy jak są w chmurze w OlayStation, to kto powinien mieć do nich dostęp i tak dalej. Więc to są takie wątki, które myślę, że są do rozważenia, jak sobie myślisz po prostu o tym, jak wykorzystywać dane siatkówki, więc to jest trochę tak, że mnie po prostu nie zadowalały te wszystkie rankingi podsumowania, więc sobie znalazłem obejście.
Okej, dobra, i mam jeszcze drugie pytanie, tak już bardziej ogólne. Ja miałem wrażenie po tym sezonie klubowym, że padało w nim dużo rekordów, bo na pewno był rekord bloków Hubera. Wydaje mi się, że też Huber zrobił rekord bloków w jednym meczu. Jeśli jestem, będzie to mnie, poprawcie.
Tak
było. Rekord asów w meczu Budzkiego, rekord asów z rzędu Boje, rekord punktów meczu środkowego. Tak chyba Bieniek to zrobił z Katowicami bodajże. I czy też mieliście takie wrażenie i czy wydaje się wam, że to wynika z jakiegoś konkretnego powodu? Bo tak mówiło się, że Plusliga w tym roku jest bardzo silna, że może najsilniejsza od lat. A z drugiej strony to wydawałoby się, że z tego powodu nie powinny padać rekordy, raczej mecze powinny być bardziej wyrównane, a tu wbrew pozorom tych rekordów kilka padło. I czy myślicie, że to ma jakiś konkretny powód, czy po prostu to jest taki traf, że tak się wydarzyło?
To jest trend czy anomalia?
Dobra, to teraz...
Mam to na końcu mojego pytania zapisane dokładnie.
Jasne, a dobra, więc tak, jeżeli chodzi o... No bo tak, rekordy mogą wynikać z jakiegoś tam elementu przypadku albo obiektywnej jakości zawodnika. W sensie, dobra, jakbym miał tutaj pójść taką filozofię. Jak sobie na takiej osi opiszesz najgorszy możliwy występ zawodnika i najlepszy możliwy występ, no to dla części zawodników ten najlepszy możliwy występ, ten rekordowy, nie będzie nigdy możliwy. Ale dla Hubera, dla Bieńka, one mogą być po prostu w spektrum ich możliwości i po prostu się zdarzą raz na jakiś czas, więc jeżeli chodzi na przykład o rekord Bieńka punktowy, jeżeli chodzi o rekordy Hubera, tutaj powiedziałbym, że to nie jest żadna anomalia, tylko jest to po prostu wypadkowa ich potężnej jakości. Z tymi asami Budzkiego mam pewne wątpliwości. Myślę, że trafił się rywal akurat wtedy, tref trochę kruchy w przyjęciu, bo z tymi asami, czy w ogóle z każdym tak naprawdę statystyką, rekordem w siatkówce jest trochę tak, że dużo zależy od tego, na kim je nabijasz. No myślę, że jakbyśmy, nie wiem, no wzięli czwartoklasistów z podstawówki i wystawili ich na Wilfredo Leona, to Leon by zrobił tych asów z rzędu 150. więc jakby wiadomo, że to jest przerysowanie, ale jakby miał podpowiedzieć, to powiedziałbym, że okej, Bieniek, Huber, te rekordy to jest raczej temat ich jakości, z Budzkim no jakości pokazanej w danym momencie, ale też dzięki powiedzmy jakiejś tam słabości przyjęcia trefla akurat w tym konkretnym meczu, bo to z treflem był ten rekord z rzędu, prawda? asów. A Błaje to znowu jakość, tak? A Błaje to znowu jest jakość, jeżeli chodzi o asy, więc to wydaje mi się, że to wypadkowa po prostu jakości, ale i może
jakość
po prostu...
Jakość na pewno, ale też chyba liczba meczów w sezonie, bo jedna z większych, prawda, w ostatnich latach, czyli mamy 16 ekip, co daje nam 30 kolejek ligowych, rundy zasadniczej, plus jeszcze playoffy, więc wydaje mi się, że to też trochę sprzyja rekordom.
Zdecydowanie. To co, dziękujemy Ci bardzo w takim wypadku.
Dobra, dziękuję bardzo, panowie. Jeszcze dzięki raz bardzo. Naprawdę Wam dziękuję
dzięki,
za Waszą pracę.
Dzięki bardzo. Słuchajcie, tutaj Borsuk ma rację, no ja już po prostu, już ciężko, nie da się ukryć. Dawanie z wątroby. Filip się lepiej trzyma, chociaż też dobrze się trzymasz?
Tak.
Ale nie, no myślę, że też damy sobie czas, chwilę, żeby trochę pocelebrować to, co się wydarzyło. Postawimy kropkę. Jaki wynik jutro z Holandią?
Najbardziej chyba cierpię od tej lampy, która nam świeci w oczy godziny 11.
Dobra, ale to, dobra, 3 minuty dojedźmy, bo będzie równo do północy.
Tak jest.
To super jeszcze.
Polska-Holandia.
Polska-Holandia, dobra. Ja jestem już w zasadzie Januszem piłki nożnej, to ten taki okres fascynacji największy pewnie przypadał na moje czasy licealne, może gdzieś tam początku studiów, od pewnego momentu po prostu już nie będę udawał tutaj, nie zgrywał eksperta, myślę, że diagnoza Kuby jest bardzo, bardzo realna w kontekście też tych atutów Polski, co pokazali w sparingu. Mimo wszystko bardziej chyba sobie, zawsze to powtarzam, ale bardziej ceniłem sobie reprezentację na Wałki, gdzie miałem poczucie, że rywal po prostu nie stwarzał zbyt dużo zagrożenia pod bramką, bo w ogóle się pod tę bramkę nie przedostawał, więc taki średni nasz pressing myślę, że jest też taki sobie, raczej nie oceniam go zbyt pozytywnie, przy czym najważniejsze jest to dla mnie przed tym turniejem w kontekście tych sparingów, że ja mam jakąś nadzieję na fajny mecz, na odgryzienie się bramką, na stwarzanie sytuacji. To jest coś, co mnie cieszy, ale oczekiwania jakby są bardzo daleko. Nie wiem, jakiś wymęczony remis, to będzie dla mnie wielki sukces.
Raz na jakiś czas zdarzają się romantyczne historie w stylu reprezentacji Walii, na przykład na jednym z ostatnich Euro, więc jakby z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że kiedyś taka historia romantycznego występu też przytrafi się naszej reprezentacji. To jest moja jakaś nadzieja na pewno na to, że tym Euro się może trochę dłużej poemocjonujemy, no bo gdyby tak na twardo spojrzeć, to ja zawsze mówię, że my z grupy nie wyjdziemy i teraz powiem to samo.
Michał?
Jak będzie 0-0, to będzie okej.
Okay. No 0-0, nie wiem, myślę, że 1-1.
Do 10 minuty, jak będzie 0-0.
Stawiamy kropkę, jest północ.
I Michał miał do nas pytanie odnośnie żeńskiej siatkówki jeszcze.
Polki, Chinki. A ty miałeś do nas odnośnie żeńskiej.
Nie, bo chciałem was na koniec zapytać, skoro jesteście Januszami siatkówki Koby, to waszą ulubioną siatkarkę, skoro...
Z obecnej kadry Natalia Mędrzyk, ja.
Ale ma być z obecnej kadry?
Bo możecie i z Polski, i z zagranicy, i...
To dzieciaka z Kowrońska, obecnie Mędrzyk.
Trochę mi podkradłeś Natalię, tak. Ale Klaudia Lagierska też?
To ja mogę powiedzieć Jelena Blagojewicz, z racji tego, że trochę jej meczów widziałem na żywo na Podpromiu. Imponuje mi jej zadziorność i charakter na boisku. Ona jest taka, jakby to powiedzieć, o tyle nietypowa, że ona zaliczy niesamowitą, udaną obronę i już wie, że ona zrobiła swoje, ona się nawet nie spieszy we wstawaniu. Ona już po prostu tą obronę zrobiła i reszta ma zrobić całą pozostałą robotę w tej akcji, więc taki nietypowy jakby charakter, taka zadziorność i sposób jakby bycia na boisku, przez to ją bardzo lubiłem.
A twoje?
Nie chcę podpaść, bo jak powiem którąś dziewczyn z kadry, to się narażę pozostałym, więc narażę się wszystkim i powiem Hande Baladin.
A, oczywiście. Dobra, stawiamy kropkę. Jeszcze raz
dróweczko. Jest północ.
17 000 na naszym koncie. Wynik fantastyczny i zakładaliśmy tego przed. Dziękujemy wszystkim za wsparcie.
Zbiórka trwa, więc...
Zbiórka trwa, jedziemy dalej.
Tak jest, zbiórka trwa jeszcze kilkadziesiąt dni chyba nawet, Kuba, ustawiłeś, więc spokojnie jeszcze...
No, chyba, że ją zamknę, ale chyba nie zamierzam.
Zbierać,
ale...
więc bardzo liczymy
rozumiem
na to, że to
jeszcze nie jest wasze ostatnie słowa. Ale myślę, że jak będą odsłuchiwali nasi widzowie, też nasz normalny live, to też pewnie będzie opcji, żeby wpłacili, więc pewnie na pewno przez najbliższy tydzień nie będę je zamykał.
Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz. Zdrowie.
Dzięki, dobrej nocy.